Zapraszamy do wysłuchania powieści Madeleine L'Engel zatytułowanej Przeciąg w drzwiach. Przełożyła Anna Reszka. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. 1. Smoki Charlesa Wallace'a. W ogródku warzywnym bliźniaków są smoki. McMurray cofnęła głowę z lodówki, w której myszkowała w poszukiwaniu jakiejś przekąski po szkole i spojrzała na 6-letniego brata. Co? W ogródku warzywnym bliźniaków są smoki. Albo były, teraz przeniosły się na północne pastwisko. Meg nic nie odpowiedziała. Kiedy Charles Wallace mówił coś dziwnego, lepiej było wstrzymać się z reakcją i odwróciła się z powrotem do lodówki. Chyba jak zwykle wezmę sałatę i pomidora. Szukałam czegoś nowego, innego i ekscytującego. Meg, słyszałaś mnie? Tak, słyszałam. Myślę, że zjem pasztetową i serek śmietankowy. Wyjęła z lodówki produkty na kanapkę i butelkę mleka, po czym położyła je na kuchennym stole. Charles Wallace czekał cierpliwie. Meg popatrzyła na niego z niepokojem, do którego nie chciała się przyznać nawet przed samą sobą. Zobaczyła świeże rozdarcia na kolanach niebieskich dżinsów brata i ciemniejący siniak na policzku pod lewym okiem. No dobrze, duzi chłopcy tym razem napadli cię na boisku szkolnym, czy kiedy wysiadłeś z autobusu? Meg, nie słuchasz mnie. Tak się składa, że martwi mnie, że chodzisz do szkoły od 2 miesięcy, a nie było ani jednego tygodnia, żebyś nie został pobity. Jeśli opowiadałeś o smokach w ogrodzie albo o czymś takim, wiele by to wyjaśniało. Nie, nic nie rozumiesz. Zobaczyłem je dopiero, kiedy wróciłem do domu. Gdy Meg bardzo się martwiła, wpadała w złość z byle powodu. Teraz spod ełbały pnęła na kanapkę. Wolałabym, żeby matka kupowała serek, który łatwo się rozsmarowuje. Przez ten tutaj robią się dziury w chlebie. Gdzie ona jest? W laboratorium kończy eksperyment. Kazała, żebym ci powiedział, że niedługo przyjdzie. A gdzie ojciec? Zadzwonili do niego w imieniu L.A. Pojechał do Waszyngtonu na kilka dni. Podobnie jak smoki w ogrodzie, wizyty ich ojca w Białym Domu należały do spraw, o których lepiej nie mówić w szkole. Jednakże w przeciwieństwie do smoków te wyjazdy były prawdziwe. Charles Wallace wyczuł powątpiewanie siostry. Ale ja je widziałem, Meg. Smoki. Zjedz kanapkę i idź zobaczyć. Gdzie Sandy i Dennis? Na treningu piłki nożnej. Nie mówiłem nikomu oprócz ciebie. Charles Wallace nagle wydał się zagubiony i wyglądał młodziej niż na swoje 6 lat, kiedy dodał: szkoda, że autobus szkolny nie przyjechał wcześniej. Czekałem na ciebie i czekałem. Meg odwróciła się do lodówki, żeby wyjąć sałatę i chwilę się zastanowić, choć nie mogła liczyć na to, że brat nie odczyta jej myśli, podobnie jak wcześniej wyczuł jej wątpliwości co do smoków. Nie potrafiła nawet odgadnąć, co rzeczywiście widział, bo że widział coś niezwykłego, tego była pewna. Charles Wallace w milczeniu obserwował, jak siostra szykuje sobie kanapkę, starannie składając kromki chleba i precyzyjnie tnąc je na równe kawałki. Ciekawe, czy pan Jenkins widział kiedyś smoka? Pan Jenkins był dyrektorem wiejskiej szkoły, a Meg w swoim czasie miała z nim napieńku. Nie łudziła się, że poruszy go to, co przydarzyło się Charlesowi Wallace'owi, ani że będzie gotów ingerować w normalne procedury demokracji, jak je nazywał. Pan Jenkins wierzy w prawo dżungli, powiedziała z pełnymi ustami. Czy w dżungli nie ma smoków? Charles Wallace dopił mleko. Nic dziwnego, że zawsze oblewasz naukę o społeczeństwie. Przestań zwlekać i zjedz kanapkę. Pójdziemy zobaczyć, czy nadal tam są. poszli przez trawnik. Towarzyszył im Fortinbras, duży, czarny, prawie labrador, uszczęśliwiony węszył i buszował wśród zrudziałych, jesiennych pozostałości rabarbaru. W pewnym momencie Meg potknęła się o drucianą bramkę do krokieta i burknęła z irytacją. Po ostatniej rozgrywce sama sprzątała młotki i bramki, a o tej jednej zapomniała. Boisko oddzielał od warzywniaka San Diego i Denisa niski żywopłot z berberysu. Gdy Fortinbras go przeskoczył, Meg zawołała odruchowo: — Tylko nie do ogródka, Fort! Wielkie psisko zaszczekało z pomiędzy rzędów kapusty i brokułów. Bliźniacy słusznie byli dumni ze swoich produktów, które sprzedawali w wiosce, zarabiając w ten sposób na kieszonkowe. Smok mógłby narobić prawdziwego bałaganu w tym ogrodzie, zauważył Charles Wallace, prowadząc Meg między grządkami. Chyba to zrozumiał, bo nagle przepadł. Co to znaczy przepadł? Albo tam był, albo go nie było. Był, a potem, kiedy przyjrzałem się uważniej, już go nie było. Ruszyłem za nim, no nie zupełnie za nim, bo był dużo szybszy ode mnie, więc po prostu poszedłem tam, gdzie wcześniej go widziałem, to znaczy do tych dużych głazów narzutowych na północnym pastwisku. Meg czujnie rozejrzała się po ogrodzie. Charles Wallace jeszcze nigdy nie mówił o aż tak nieprawdopodobnych rzeczach. Chodźmy, powiedział braciszek i ruszył wzdłuż zagonu wysokiej kukurydzy, na której zostało już tylko kilka rosochatych kolb. Rosnące kawałek dalej słoneczniki łapały ukośne promienie popołudniowego słońca, a ich złote twarze odbijały jego blask. Dobrze się czujesz, Charlesie? Zapytała Meg. Charles Wallace nie miał zwyczaju tracić kontaktu z rzeczywistością. Nagle Meg zauważyła, że brat oddycha ciężko, jakby biegli, choć nawet nie maszerowali szybko. Twarz miał bladą, czoło zroszone potem jak po nadmiernym wysiłku. Meg bardzo nie podobał się jego wygląd. Omijając pędy dorodnych dyń, wróciła myślami do niewiarygodnej opowieści o smokach. Charlesie, gdzie widziałeś te smoki? Gromadę smoków, stado smoków, tabun smoków, wysapał Charles Wallace, kiedy wróciłem do domu ze szkoły. Matka się zdenerwowała, bo wyglądałem strasznie, nadal krwawił mi nos. Ja też się zdenerwowałam. Matka się boi, że chodzi o coś więcej niż o pobicie przez starsze dzieci. O co? Charles Wallace z trudem i dziwną niezdarnością gramolił się przez niski kamienny murek, który otaczał sad. Brakuje mi tchu. Dlaczego? Gwałtownie spytała Meg. Co matka powiedziała? Charles powoli wlókł się przez wysoką trawę porastającą sad. Nic nie powiedziała, ale ja ją wyczuwałem, jakbym odbierał piknięcia radaru. Meg, idąca obok brata, była wysoka jak na swój wiek, a Charles Wallace niski jak na swój. Czasami wolałabym, żebyś tak dobrze nie odbierał sygnałów radaru. Nic nie mogę na to poradzić, Meg. Wcale się nie staram. Po prostu samo tak się dzieje. Matka sądzi, że ze mną jest coś nie w porządku. Ale co? Niemal krzyknęła Meg. Nie wiem, bardzo cichym głosem odpowiedział Charles Wallace. Coś tak niedobrego, że sygnały jej zmartwienia były głośne i wyraźne. I ja sam wiem, że coś jest nie w porządku. Zwykłe przejście przez sad jest dla mnie wysiłkiem, choć nie powinno nim być. Nigdy wcześniej nie było. Kiedy to wszystko się zaczęło? Nie ustępowała Meg. W ostatni weekend, kiedy chodziliśmy po lesie, nic ci nie dolegało. Wiem. Przez całą jesień czułem się trochę zmęczony, ale w tym tygodniu było gorzej, a dzisiaj dużo gorzej niż wczoraj. Hej, Meg, przestań się obwiniać, że nic nie zauważyłaś. Meg właśnie to robiła. Ręce miała zimne ze strachu. Próbowała stłumić przerażenie, bo brat potrafił czytać w jej myślach o wiele lepiej niż w myślach matki. Charles Wallace podniósł opadłe jabłko, obejrzał, czy nie jest robaczywe i ugryzł kawałek. Letnia opalenizna nie była w stanie zamaskować jego wyjątkowej bladości ani podkrążonych oczu. Dlaczego wcześniej tego nie zauważyła? Bo nie chciała. Łatwiej było kłaść mizerny wygląd i osłabienie Charlesa Wallace'a na karb jego kłopotów w szkole. Dlaczego matka nie zaprowadziła cię do doktora? Mam na myśli prawdziwego doktora. Zaprowadziła. Kiedy? Dzisiaj. Dlaczego wcześniej mi tego nie powiedziałeś? Bardziej interesowały mnie smoki. Charles... To było zanim wróciłaś ze szkoły. Przyszła doktor Louise, żeby zjeść lunch z matką. Często to robi. Wiem, mów dalej. Więc kiedy wróciłem ze szkoły, ona obejrzała mnie od stóp do głów. I co stwierdziła? Niewiele. Nie potrafię w niej czytać tak jak w matce. Ona jest jak mały, ćwierkający ptaszek. A wiadomo, że na innym poziomie jej bystry umysł przez cały czas pracuje i świetnie się przede mną maskuje. Wyłapałem tylko, że według niej matka może mieć co do mnie rację, cokolwiek mi jest. Doktor Louise będzie w kontakcie. Przeszli przez sad i po jego drugiej stronie Charles Wallace znowu wspiął się na murek i rozejrzał po nieużywanym pastwisku, na którym wznosiły się dwa duże polodowcowe głazy. Zniknęły, stwierdził. Moje smoki zniknęły. Meg stanęła na murze obok niego. Na pastwisku nie było nic oprócz wyblakłych od słońca traw, które przeczesywał wiatr, i dwóch wysokich skał fioletowiejących w świetle jesiennego wieczoru. Jesteś pewien, że to nie były po prostu kamienie, cienie czy coś takiego? Czy kamienie albo cienie wyglądają jak smoki? Nie, ale Meg... One stały przy samych skałach, stłoczone, ze skrzydłami. Wyglądało to, jakby były setki tych skrzydeł, a między nimi oczy zamykały się i otwierały. Do tego trochę dymu i małe stróżki ognia. Ostrzegłem smoki, żeby nie podpaliły pastwiska. Jak je ostrzegłeś? Przemówiłem do nich. Głośno. I płomienie zgasły. Blisko podszedłeś? Uznałem, że to byłoby nierozsądne. Zostałem tutaj na murze i obserwowałem je przez dłuższy czas. One rozkładały i składały skrzydła i tak jakby mrugały do mnie, a potem stłoczyły się jeszcze bardziej i zasnęły, więc poszedłem do domu, żeby na ciebie zaczekać. Meg, ty mi nie wierzysz. Więc gdzie się podziały? Zapytała bez emocji siostra. Nigdy wcześniej się nie zdarzyło, żebyś mi nie wierzyła. Nie to, że ci nie wierzę, powiedziała Meg ostrożnie. O dziwo, wierzyła mu. No, może nie zupełnie w to, że widział smoki, ale Charles Wallace nigdy wcześniej nie mieszał faktów z fikcją. Nigdy wcześniej nie łączył rzeczywistości i iluzji w tak wyraźny sposób. Przyjrzała mu się i zobaczyła, że na brudną koszulę włożył bluzę. Zadrżała, objęła się ramionami i chociaż było jej całkiem ciepło, oznajmiła: chyba pójdę do domu po sweter. Zaczekaj tutaj, zaraz wracam. Jeśli smoki się pojawią, myślę, że wrócą. Więc je zatrzymaj. Postaram się wrócić jak najszybciej. Charles Wallace popatrzył na nią spokojnie. Nie sądzę, żeby matka chciała, żeby jej teraz przerywać. Nie zamierzam jej przerywać. Po prostu idę po sweter. Braciszek westchnął. W porządku, Meg. Zostawiła go siedzącego na murku. Charles Wallace wpatrywał się w dwa głazy i czekał na smoki, czy cokolwiek wcześniej widział. No dobrze, brat wiedział, że ona wraca do domu, żeby porozmawiać z matką, ale póki nie przyznała się do tego na głos, sądziła, że udało jej się ukryć choć część swojej troski o niego. jak burza wpadła do laboratorium. Matka siedziała na wysokim stołku laboratoryjnym, ale nie patrzyła w stojący przed nią mikroskop, ani niczego nie zapisywała w notesie, który trzymała na kolanach. Była pogrążona w myślach. O co chodzi, Meg? Meg już miała powiedzieć o smokach i dodać, że Charles Wallace nigdy wcześniej nie miał omamów, ale ponieważ on sam nie wspomniał o nich matce, uznała, że to byłaby zdrada, choć jego powściągliwość mogła wynikać z obecności dr Louise. O co chodzi, Meg? Powtórzyła matka z lekkim zniecierpliwieniem. Co dolega Charlesowi Wallace'owi? Pani Mary odłożyła notes na ławę obok mikroskopu. Dzisiaj w szkole starsi chłopcy znowu mu dokuczali. Nie to miałam na myśli. A co, Meg?
Powiedział mi, że sprowadziłaś do niego doktor Kolibri.
Louise przyszła na lunch, więc pomyślałam, że może przy okazji go zbada. I? Co i, Meg? Co mu jest? Nie wiemy. W każdym razie jeszcze nie. Charles mówi, że martwisz się o niego. Bo tak jest. A ty nie? Tak, ale ja myślałam, że chodzi o szkołę. Teraz nie sądzę, żeby tak było. Zasapał się idąc przez sad. Jest zbyt blady, wymyśla sobie różne rzeczy i wygląda... Nie podoba mi się to, jak wygląda. Mnie również. Co to jest? Co się dzieje? To wirus czy coś takiego? Pani Marii się zawahała. Nie jestem pewna. Mamo... Proszę, jeśli Charlesowi coś dolega, jestem dostatecznie duża, żeby to wiedzieć. Nie wiem, czy coś mu jest, czy nie. Louise również. Kiedy wykryjemy coś konkretnego, powiem ci, obiecuję. Niczego nie ukrywasz? Chciała upewnić się Meg. Nie ma sensu mówić o czymś, czego nie jestem pewna. Powinniśmy coś wiedzieć za kilka dni. Meg nerwowym gestem splotła ręce. Naprawdę się martwisz? Stwierdziła. Pani Mary się uśmiechnęła. Matki już tak mają. Gdzie on teraz jest? Zostawiłam go na kamiennym murku. Powiedziałam, że idę po sweter. Muszę szybko wracać, bo on pomyśli... Nie dokończyła zdania, wybiegła z laboratorium, chwyciła z szafy sweter i popędziła przez trawnik. Kiedy dotarła do brata, Charles Wallace siedział w tym samym miejscu i w takiej samej pozie. Nigdzie nie było śladu smoków. Wcale się nie spodziewała, że je zobaczy. Mimo to była rozczarowana, a jej niepokój o Charlesa się pogłębił. — Co powiedziała matka? — zapytał brat. — Nic. Chłopiec utkwił w niej spojrzenie niebieskich oczu. Nie wspomniała o mitochondriach? O farandolach? O czym? Zdziwiła się Meg. I dlaczego miałaby o nich wspominać? Charles Wallace kopnął piętami tenisówek w mur, patrząc na siostrę, ale nic nie odpowiedział. Dlaczego matka miałaby wspominać o mitochondriach? Znów spytała Meg, czy to nie mówienie o nich sprowadziło na ciebie kłopoty w pierwszym dniu szkoły? Bardzo mnie one interesują. I smoki również. Przykro mi, że jeszcze nie wróciły. Charles Wallace zdecydowanie zmieniał temat. Zaczekajmy na nie jeszcze trochę. Wolę stawić czoło kilku smokom niż dzieciakom na szkolnym boisku. Dzięki, że poszłaś do pana Jenkinsa w mojej sprawie, Meg. To miał być jej wielki, mroczny sekret. Skąd się dowiedziałeś? Po prostu wiedziałem. Meg się zgarbiła. Żeby choć to coś dało, wymamrotała. Zresztą wcale się nie łudziła. Pan Jenkins był wcześniej przez kilka lat dyrektorem dużej okręgowej szkoły średniej. Kiedy został we wrześniu przeniesiony do małej podstawówki w ich wsi, oficjalna wersja głosiła, że trzeba podnieść poziom szkoły, a pan Jenkins jest najlepszym człowiekiem do tego zadania. Chodziły plotki, że w poprzednim miejscu pracy nie radził sobie z trudnymi uczniami. Meg miała wątpliwości, czy pan Jenkins jest w stanie poradzić sobie z kimkolwiek i gdziekolwiek. W dodatku była przekonana, że nowy dyrektor nigdy nie zrozumie ani nie polubi kogoś takiego jak Charles Wallace. Tego ranka, kiedy Charles Wallace poszedł do pierwszej klasy, Meg denerwowała się o wiele bardziej niż on. Nie mogła się skupić na ostatnich lekcjach i kiedy wreszcie się skończyły, a ona wróciła do domu na wzgórzu i zobaczyła braciszka ze spuchniętą, krwawiącą wargą i zadrapaniem na policzku, ogarnęło ją mdlące uczucie nieuchronności i palący gniew. Mieszkańcy wsi zawsze uważali Charlesa Wallace'a za dziwnego i prawdopodobnie nie całkiem normalnego. Meg, odbierając korespondencję na poczcie albo kupując jajka w sklepie, nieraz słyszała strzępki rozmów. Ten najmłodszy Mary jest dziwaczny. Słyszałam, że mądrzy ludzie często mają głupie dzieci. Podobno nawet nie umie mówić. Gdyby chociaż Charles Wallace naprawdę był głupi. Ale nie był i nie potrafił zbyt dobrze udawać, że wie niewiele więcej niż inni sześciolatkowie z jego klasy. Już samo słownictwo świadczyło przeciwko niemu. Rzeczywiście późno zaczął mówić, ale od razu pełnymi zdaniami. Bez żadnego dziecięcego gaworzenia. Przy obcych w ogóle rzadko się odzywał i między innymi dlatego uważano go za tępego. Później poszedł do pierwszej klasy i okazało się, że mówi jak jego rodzice albo siostra. Sandy i Dennis ze wszystkimi się dogadywali, natomiast Charlesa nie lubiano. I nic dziwnego, sądzono, że chłopiec jest opóźniony w rozwoju, a on się wysławiał, jakby czytał ze słownika. A teraz dzieci... Nauczycielka uśmiechnęła się promiennie do grupy pierwszoklasistów, którzy wpatrywali się w nią tego pierwszego ranka w szkole. Chciałabym, żeby każde z was opowiedziało mi coś o sobie, zerknęła na listę. Zacznijmy od Mary Agnes. Która z was jest Mary Agnes? Mała dziewczynka bez jedynki, o słomianych włosach związanych w ciasne kucyki, oznajmiła, że mieszka na farmie i ma własne kury, a rano znalazła 17 jajek. Bardzo dobrze, Mary Agnes. A teraz posłuchajmy, co u ciebie, Richardzie? Mówią na ciebie Dicky? Niski, gruby chłopiec poderwał się z ławki i uśmiechnął szeroko. Co masz nam do powiedzenia? Chłopcy nie są tacy jak dziewczyny, oświadczył Dicky. Są zbudowani inaczej jak... Dobrze, Dicky, w porządku. Dowiemy się o tym później. A teraz Albertina coś nam powie. Albertina powtarzała pierwszą klasę. Niemal o głowę wyższa od pozostałych dzieci, wstała i oznajmiła z dumą... Nasze ciała są zbudowane z kościów, skór, mięśniów, komórek krwi i takich rzeczy. Bardzo dobrze, Albertino. Widzę, że w tym roku będziemy mieli grupę prawdziwych naukowców. Brawa dla Albertiny. A teraz... Nauczycielka znowu zerknęła na listę. Charles Wallace, mówią do ciebie Charlie? Nie, Charles Wallace, proszę. Twoi rodzice są naukowcami, prawda? Wychowawczyni nie czekała na odpowiedź. Posłuchajmy, co ty nam powiesz. Charles Wallace, powinieneś być mądrzejszy, wieczorem zbeształa go Meg, wstał i oświadczył. Teraz interesują mnie farandole i mitochondria. Co takiego, Charlesie? Mitochondria. One i farandole pochodzą od prokarionty. Od czego? Miliardy lat temu prawdopodobnie wpłynęły one do tego, co w końcu stało się naszymi komórkami eukariotycznymi i po prostu w nich zostały. Mają własne DNA i RNA, co oznacza, że są od nas różne, ale pozostają z nami w relacji symbiotycznej i zdumiewające jest to, że jesteśmy od nich całkowicie uzależnieni, jeśli chodzi o tlen. Cóż, Charlesie, proponuję, żebyś przestał wymyślać niestworzone rzeczy i następnym razem, kiedy cię wywołam, nie próbował się popisywać. A teraz George powie klasie coś o sobie. Pod koniec drugiego tygodnia nauki Charles Wallace przyszedł wieczorem do pokoju Meg znajdującego się na poddaszu. Nie możesz po prostu nic nie mówić, Charlesie? Zapytała siostra. Charles Wallace w żółtej piżamce ze stópkami, z plastrem na świeżych zadrapaniach, z zapuchniętym i czerwonym nosem leżał w nogach dużego, mosiężnego łóżka, z głową opartą o lśniące, czarne ciało Fortinbrasa. Mówił zmęczonym, sennym głosem, choć wtedy Meg nie zwróciła na to uwagi. To nie działa. Nic nie działa. Jeśli milczę, to znaczy, że się dąsam. Jeśli się odzywam, zawsze powiem coś niewłaściwego. Skończyłem zeszyt ćwiczeń, nauczycielka uważa, że musiałaś mi pomagać i znam na pamięć całą czytankę. Meg objęła kolana ramionami i spojrzała na brata i psa. Fortinbrasowi nie pozwalano kłaść się na łóżkach, ale na poddaszu tę zasadę często łamano. Dlaczego nie przeniosą cię do drugiej klasy? To byłoby jeszcze gorsze. Tam wszyscy są dużo więksi ode mnie. Tak, Meg wiedziała, że to prawda. Właśnie dlatego postanowiła wybrać się do pana Jenkinsa. Wsiadła do szkolnego autobusu jak zwykle o godzinie 7:00 w szarym, ponurym świetle wczesnego poranka zapowiadającym północno-wschodni wiatr. Autobus, który woził dzieci do podstawówki i miał dużo mniejszą odległość do pokonania, odjeżdżał godzinę później. Na pierwszym przystanku w wiosce Meg wymknęła się z pojazdu i przeszła 3 kilometry dzielące ją od celu. Szkoła podstawowa, zatłoczona i ze zbyt małą liczbą nauczycieli, mieściła się w starym, nieodpowiednim budynku pomalowanym tradycyjną czerwoną farbą. Z pewnością wymagała naprawy. Podniesiono nawet podatki, żeby zbudować nową. Meg wśliznęła się przez boczne drzwi, które dozorca otwierał wcześniej niż frontowe. Usłyszała szum elektrycznej froterki dochodzący z głównego holu. Korzystając z tego hałasu, przebiegła przez korytarz i wpadła do małego schowka na szczotki. Ukryła się, niezbyt cicho, wśród wiszących mioteł i mopów. Komórka śmierdziała pleśnią i kurzem. Meg miała nadzieję, że nie zacznie kichać, zanim pojawi się pan Jenkins, a sekretarka poda mu zwyczajowy kubek kawy. Zmieniła pozycję i wcisnęła się w kąt, z którego przez wąską szczelinę mogła dojrzeć górną część przeszklonych drzwi gabinetu dyrektora. Miała zapchany nos i zdrętwiałe nogi, kiedy w końcu zapaliło się światło w gabinecie. Potem czekała jeszcze przez cały dzień, tak naprawdę tylko jakieś pół godziny, słuchając stukania obcasów sekretarki na wyfroterowanej podłodze, a później gwaru dzieci wchodzących do szkoły, kiedy otworzono frontowe drzwi. Wyobraziła sobie, jak wielka fala uczniów, głównie większych od jej braciszka, popycha Charlesa Wallace'a. Zupełnie jak tłum Juliusza Cezara, pomyślała, tylko że Charles nie jest jak Cezar. Ale założę się, że życie było prostsze, kiedy Galowie byli podzieleni. Zadzwonił dzwonek, ogłaszając początek lekcji. Sekretarka znowu przeszła korytarzem, stukając obcasami, prawdopodobnie z kawą dla dyrektora. Odgłos kroków szybko się oddalał. Meg odczekała jeszcze około 5 minut, po czym wyszła ze schowka, zaciskając palcami skrzydełka nosa, żeby powstrzymać kichnięcie. Kiedy pukała do drzwi gabinetu, mimo wszystko kichnęła. Pan Jenkins, co było całkiem zrozumiałe, wyglądał na zdziwionego jej widokiem i niezbyt zadowolonego, choć powitał ją słowami: mogę spytać, czemu zawdzięczam tę przyjemność?
Muszę z panem porozmawiać. Proszę, panie Jenkins.
Dlaczego nie jesteś w szkole?
Jestem. To jest szkoła.
Nie bądź niegrzeczna, Meg. Widzę, że nie zmieniłaś się przez lato. Miałem nadzieję, że w tym roku przestaniesz być jednym z moich problemów. Poinformowałaś kogoś o swoim miejscu pobytu?
Poranne światło odbijało się od szkieł okularów pana Jenkinsa, tak że Meg nie widziała jego oczu. Poprawiła swoje okulary, ale nie zdołała odczytać wyrazu jego twarzy. Dyrektor jak zwykle miał minę, jakby poczuł nieprzyjemny zapach.
Pociągnął nosem. Każę mojej sekretarce odwieźć cię do szkoły, co oznacza, że stracę ją na pół dnia.
Pojadę autostopem. Dziękuję.
Dodając kolejne wykroczenie do pierwszego. Tak się składa, że w tym stanie podróżowanie autostopem jest wbrew prawu.
Panie Jenkins, nie przyszłam tutaj, żeby rozmawiać z panem o podróżowaniu autostopem. Chodzi mi o Charlesa Wallace'a.
Nie podoba mi się twoja postawa, Margaret.
Więksi chłopcy go prześladują. Naprawdę zrobią mu krzywdę, jeśli pan ich nie powstrzyma.
Jeśli ktoś jest niezadowolony z mojego sposobu postępowania i chciałby go ze mną omówić, powinno to być raczej któreś z twoich rodziców.
Meg starała się nad sobą panować, ale sfrustrowana i zagniewana podniosła głos. Może rodzice są mądrzejsi ode mnie i wiedzą, że to nic nie da. Och, proszę, panie Jenkins, wiem, że ludzie uważają Charlesa Wallace'a za niezbyt bystrego, ale on jest naprawdę...
Przeprowadziliśmy testy na inteligencję wśród pierwszoklasistów, przerwał jej dyrektor. IQ twojego braciszka jest całkiem zadowalające.
Wie pan, że chodzi o coś więcej, panie Jenkins? Moi rodzice też przeprowadzili z nim testy. Jego IQ jest tak wysokie, że nie da się go zmierzyć według normalnych standardów.
Jego wyniki o tym nie świadczą.
Nie rozumie pan, że on stara się maskować, żeby chłopcy go nie pobili? On ich nie rozumie, a oni nie rozumieją jego. Ilu pierwszoklasistów wie o farandolach?
Nie mam pojęcia, o czym mówisz, Margaret. Wiem natomiast, że Charles Wallace nie wygląda mi na silnego.
Wszystko jest z nim w całkowitym porządku.
Jest niezwykle blady i ma cienie pod oczami.
A pan jakby wyglądał, gdyby ludzie rozkwasili panu nos i podbili oczy tylko dlatego, że pan wie więcej od nich?
Skoro on jest taki bystry...
Pan Jenkins popatrzył na nią zimno przez powiększające szkła swoich okularów.
Zastanawiam się, dlaczego twoi rodzice w ogóle posłali go do szkoły.
Gdyby tak nie nakazywało prawo, pewnie by tego nie zrobili. Teraz, stojąc obok brata na kamiennym murku i patrząc na dwie skały, przy których nie czaiły się żadne smoki, Meg przypomniała sobie słowa pana Jenkinsa o bladości Charlesa Wallace'a i zadrżała. Dlaczego ludzie nigdy nie ufają tym, którzy są inni? Zapytał Charles. Naprawdę jestem taki inny? Meg przesunęła językiem po zębach, z których dopiero niedawno zdjęto aparat korekcyjny, i spojrzała na niego z czułością i smutkiem. Och, Charlesie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jestem twoją siostrą, znam cię odkąd się urodziłeś. Usiadła na murku, najpierw przezornie sprawdziwszy kamienie,
Między nimi mieszkał duży, łagodny i całkowicie nieszkodliwy wąż, ulubieniec bliźniaków, którzy obserwowali go od małego, aż osiągnął obecną, imponującą wielkość. Gad miał na imię Louis, na cześć pani doktor Kolibri, ponieważ po łacinie właśnie to oznaczało jej nazwisko. Pani wąż, powiedział Denis, dziwaczny. To ładne nazwisko, stwierdził Sandy. Tak będziemy mówić na naszego węża. Louis większa. Dlaczego większa? A dlaczego nie? Czy ona musi być większa? Przecież jest. Z pewnością nie większa od doktor Louis. Denis się najeżył. Louis większa jest bardzo duża, jak na węża, który mieszka w ogrodowym murze, a doktor Louis jest bardzo małym doktorem, to znaczy drobną osobą, bo jako lekarz jest wielka jak mamut. Lekarze nie muszą mieć żadnego rozmiaru, ale masz rację, Den, że doktor Louis jest malutka, a nasz wąż duży. Bliźniacy rzadko nie zgadzali się ze sobą dłużej w jakiejś kwestii. Jedyny kłopot polega na tym, że ona jest bardziej jak ptak niż jak wąż. A czy węże i ptaki podczas ewolucji nie rozwinęły się z tego samego typu, czy jak to tam się nazywa? Tak czy inaczej, Louis to bardzo dobre imię dla naszego węża. Na szczęście pomysł bardzo rozbawił doktor Louis. Węże to nierozumiane stworzenia, powiedziała bliźniakom, a ona czuje się zaszczycona, że ma taką ładną imienniczkę. Poza tym węże, dodała, znajdują się na kaduceuszu, który jest symbolem medycyny, więc wszystko się zgadza. Louis większa bardzo urosła po swoim chrzcie i Meg, choć raczej jej się nie bała, zawsze rozglądała się czujnie, zanim usiadła. Węża w tej chwili nigdzie nie było widać, więc Meg odetchnęła i skierowała myśli z powrotem ku Charlesowi Wallace'owi. Jesteś dużo bystrzejszy od bliźniaków, ale oni wcale nie są tępi. Jak sobie radzą? Chciałbym, żeby mi to powiedzieli, odparł Charles Wallace. Po pierwsze, w szkole nie mówią tak jak w domu. Myślałem, że jeśli mnie interesują mitochondria i farandole, to innych ludzi też. Myliłeś się. Naprawdę mnie ciekawią, dlaczego to takie dziwne? Nie sądzę, żeby to było takie dziwne u syna fizyka i biologa. Większość ludzi nie jest, to znaczy zainteresowana. Nie są dziećmi dwojga naukowców. Nasi rodzice przekazali nam dużo wad. Ja nigdy nie będę taka piękna jak matka. Charles Wallace miał dość pocieszania siostry. Niesamowitą rzeczą w farandolach jest ich wielkość, stwierdził, zmieniając temat. Tymczasem Meg myślała o swoich włosach, prostych i brązowych jak u polnej myszy, i porównywała je do kasztanowych loków matki. Co z nimi? Są tak małe, że można jedynie zakładać ich istnienie. Nie da się ich zobaczyć nawet przez najsilniejsze mikroskopy. A są dla nas ważne, bo umarlibyśmy bez farandoli, ale nikogo w szkole to nie obchodzi. Nasza nauczycielka ma umysł pasi konika. Słusznie zauważyłaś, że to żadna przewaga mieć sławnych rodziców. Gdyby nie byli sławni, założę się, że wszyscy wiedzą, kiedy dzwoni LA, albo kiedy ojciec jedzie do Białego Domu. Też trzeba by ich winić. Wszyscy jesteśmy inni, nasza rodzina, z wyjątkiem bliźniaków. Oni dobrze sobie radzą, może dlatego, że są normalni. Albo potrafią takich udawać. Z drugiej strony zastanawiam się, co jest albo nie jest normalne. Dlaczego tak cię interesują farandole? Matka nad nimi pracuje. Pracowała nad wieloma rzeczami, a ty się nimi nie interesowałeś. Jeśli naprawdę udowodni ich istnienie, pewnie dostanie Nobla. I co z tego? Nie dlatego tak cię obchodzą. Meg, Jeśli coś stanie się z naszymi farandolami, to może być katastrofalne w skutkach. Dlaczego? Meg zadrżała, bo nagle zrobiło jej się zimno. Zapięła sweter. Chmury gromadziły się na niebie. Wiatr się wzmagał. Wspomniałem o mitochondriach? Tak, co z nimi? Mitochondria to maleńkie organizmy żyjące w naszych komórkach. To daje ci pojęcie, jakie są małe, prawda? Tak jakby. Ludzka istota to dla nich cały świat, tak jak nasza planeta dla nas. Ale my jesteśmy bardziej zależni od naszych mitochondriów niż Ziemia od nas. Ona doskonale poradziłaby sobie bez ludzi, a my umieramy, jeśli coś się stanie z naszymi mitochondriami. Dlaczego coś miałoby się z nimi stać? Charles Wallace lekko wzruszył ramionami. W gasnącym świetle dnia wyglądał bardzo blado. Ludziom zdarzają się wypadki albo choroby. Wszystko może się każdemu przydarzyć, ale z tego, co zrozumiałem ze słów mamy, wynika, że dużo mitochondriów ma kłopoty z powodu farandoli. Matka ci to wszystko powiedziała? Część. Reszty po prostu się domyśliłem. Charles Wallace wydobywał z umysłu matki i z umysłu Meg różne rzeczy, tak jak inne dzieci zrywały stokrotki na łące. W takim razie, co to są farandole? Meg poprawiła się na twardych kamieniach. Farandole żyją w mitochondriach, podobnie jak mitochondria żyją w ludzkiej komórce. Są genetycznie niezależne od nich, tak jak mitochondria od nas. Jeśli coś się przydarzy farandolom w jakimś mitochondrium, ono zaczyna chorować i prawdopodobnie umrze.